Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Studio Sport. Przed mikrofonem Łukasz, a dzisiaj będzie ze mną poprzez łącza telefoniczne Paweł. Witaj, Paweł.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
No i zaczynamy oczywiście naszą audycję. Podzielimy ją sobie na takie trzy części. W pierwszej części będzie króciutkie omówienie Mistrzostw Świata w darcie, czyli po polsku inaczej w rzutkach. Później porozmawiamy o skokach narciarskich, między innymi o Mistrzostwach Polski. No i druga i trzecia część naszej audycji to piłka nożna, ze szczególnym uwzględnieniem tej całej sytuacji wokół byłego już, to już wiemy, selekcjonera Czesława Michniewicza. No i porozmawiamy też chociażby o tym, co działo się w lidze angielskiej, bo piłkarze bardzo szybko po mundialu już zaczęli ponownie rywalizować w meczach ligowych. No i bardzo szybko rozpoczynam od tego, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w darcie, czyli nasze polskie rzutki, można powiedzieć, ponieważ mieliśmy tam, w zasadzie już możemy mówić w czasie przeszłym, dwóch reprezentantów Polski. Był to oczywiście Krzysztof Ratajski oraz debiutujący na imprezie tej rangi Sebastian Białecki. No i Białecki w drugiej rundzie zakończył udział w tej imprezie, przegrywając z Walijczykiem Jimem Williamsem. Natomiast dzisiaj mieliśmy mecz trzeciej rundy, czyli starcie już de facto 1/16 finału, gdzie wspomniany Krzysztof Ratajski walczył z reprezentantem Belgii Dimitriem Vandenbergiem. No i niestety Ratajski kończy udział na Mistrzostwach Świata na tej fazie turnieju, przegrywając w setach 1-4. Chociaż w pewnym momencie wydawało się, że Polak ma jeszcze szansę na to, żeby nawiązać walkę, bo wygrał seta trzeciego, zmniejszając przewagę na 1-2. Niestety kolejne partie to już dużo lepsza gra przeciwnika. No i Ratajski żegna się z turniejem rozgrywanym w Anglii. No i przechodzimy do skoków narciarskich. Co prawda nie mieliśmy teraz zawodów Pucharu Świata, ale w związku z tym, że jest taka jakby troszkę przerwa w kalendarzu, rozegrane zostały zimowe Mistrzostwa Polski. Co bardzo istotne, nie wziął w tym konkursie udziału Dawid Kubacki, który był delikatnie przeziębiony i stwierdził, że w związku z tą sytuacją nie pojawi się na rozbiegu skoczni. No i pod jego nieobecność trwała bardzo zacięta walka pomiędzy Kamilem Stochem a Piotrem Żyłą, z której zwycięsko wyszedł ten pierwszy.
Bardzo zacięta rywalizacja między tymi doświadczonymi skoczkami. No, Kamil Stoch, świetny pierwszy skok na odległość 138 metrów. To były mistrzostwa rozgrywane w Wiśle na tej skoczni imienia Adama Małysza. No, tam Stoch miał bardzo dobre warunki, ale po mistrzostwu to wykorzystał. No i wygrał z przewagą 0,5 punkta. A na trzecim stopniu podium Paweł Wąsek. Można powiedzieć, no tak było. Taki sam skład podium jak rok temu. Na czwartym miejscu Stefan Hula, na piątym Jan Habdas. No i Habdas dzięki temu dobremu występowi pojedzie na turniej czterech skoczni.
No mnie osobiście, nie wiem jak ty, Paweł, na to patrzysz, ale mnie osobiście zaskoczył Stefan Hula, zawodnik już bardzo doświadczony, ale w tym sezonie jakoś niespecjalnie imponującym formą, chociażby w Pucharze Kontynentalnym, a tymczasem okazuje się, że zaprezentował się na tle kilku bardziej doświadczonych rywali naprawdę nieźle.
Tak, tak. Kilku też rywali, którzy no częściej występowali w tym sezonie w tej ścisłej kadrze. No zobaczymy, bo Hula też dostanie swoją szansę na turnieju czterech skoczni. Czy tam pokaże coś więcej?
No właśnie, wspomniałeś o kadrze na turniej cztery skoczni reprezentacji Polski, no to tak jeszcze dla formalności sobie podajmy. No to będą oczywiście Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i do tego dochodzi Paweł Wąsek, Stefan Hula i Jan Habdas, czyli mamy łącznie sześciu reprezentantów. Nie ma chociażby Andrzeja Stękały, który jeszcze nie tak dawno naprawdę potrafił znakomicie radzić sobie w zawodach Pucharu Świata, co też bardzo ważne. Nie ma Kuby Wolnego, który no w tym sezonie jest cieniem, można powiedzieć, tego Kuby Wolnego, który jeszcze kilka lat temu naprawdę przyzwoicie radził sobie na poszczególnych skoczniach. No i pytanie brzmi, na co stać naszych zawodników? Szczególnie tutaj mowa o Dawidzie Kubackim, który już ma na koncie, przypomnijmy, jedno zwycięstwo w TCS-ie, a w tym sezonie naprawdę znakomicie radzi sobie w Pucharze Świata.
Tak, no też liczę na dobry występ Piotrka Żyły, bo on naprawdę bardzo równo skacze w tym sezonie, no tak jak nie on.
Jak nie on właśnie.
Ostatnio. No i myślę, że jakby więcej szczęścia trochę miał Kamil Stoch w tym turnieju czterech skoczni niż w dotychczasowych turniejach, bo jemu tam warunki za bardzo nie sprzyjały na razie, no to może też powalczy o, nie mówię, że o zwycięstwo, ale o jakieś wyższe miejsca. No na pewno Kubacki będzie walczył czy z Kraftem, czy z Granerudem. No może ktoś jeszcze do tej walki dołączy. Zobaczymy. Czeka nas ciekawy na pewno 71. turniej czterech skoczni, a on zacznie się już jutro kwalifikacje w Oberstdorfie.
Tak jest. Jutro są kwalifikacje, a 29 grudnia, czyli pojutrze, pierwszy konkurs w Oberstdorfie. Później mamy noworoczne zawody w Garmisch-Partenkirchen. 4 stycznia Bergisel, Innsbruck. I kończymy 6 stycznia w Bischofshofen. Oczywiście liczymy na to, że przede wszystkim pogoda nie pokrzyżuje szyków, że nie będzie takiej sytuacji, że na przykład w Bischofshofen będą dwa konkursy, bo tak w ostatnich latach już bywało. Także no oczywiście z dużym zaciekawieniem będziemy czekali na te rozpoczynające się już wkrótce zawody. Na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie o tym, co działo się w ostatnich dniach w związku z reprezentacją Polski. Come true. Oh. Nie milkną echa występu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Katarze. W ostatnich dniach otrzymaliśmy w końcu oficjalne stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dalszej ewentualnej pracy Czesława Michniewicza z kadrą narodową. No i pojawił się komunikat następującej treści. Czesław Michniewicz z dniem 31 grudnia 2022 roku przestanie pełnić funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Dodano też, że w najbliższym czasie rozpocznie się proces wyboru nowego trenera kadry narodowej. Czyli de facto nie było to zwolnienie Czesława Michniewicza, tylko po prostu brak przedłużenia wygasającej z końcem roku kalendarzowego umowy. No i teraz możemy sobie porozmawiać, co wpłynęło na to, że Czesław Michniewicz nie będzie już prowadził polskiej kadry. No bo pierwszym takim czynnikiem, który wzbudził dużo dyskusji, była kwestia stylu gry naszej reprezentacji. Widzieliśmy w tych poszczególnych spotkaniach na Mistrzostwach Świata w Katarze, że wygląda to bardzo słabo. Natomiast Michniewicz bronił się przede wszystkim wynikami, ponieważ jako pierwszy trener od 1986 roku wprowadził biało-czerwonych do 1/8 finału mundialu.
Tak było. No, z tym ciężko dyskutować. No, Michniewicz, tak mi się wydaje, był, czy jest doskonałym zadaniowcem, bo jak popatrzymy na te jego 13 bodajże spotkań w reprezentacji, które prowadził jako trener, no to ze Szwecją wygrał, awansował na mistrzostwa, później wygrał dwa razy z Walią, utrzymał się w Lidze Narodów, zremisował z Meksykiem, wygrał z Arabią Saudyjską i przegrał z Argentyną takim rozmiarem bramek, że wystarczyło, żeby wyjść z grupy. No ale właśnie tak jak Łukasz mówiłeś, jak popatrzymy na ten styl, no to wybitnie defensywny, z dozą, to trzeba zaznaczyć, szczęścia.
Tak.
Bo gdyby nie Wojciech Szczęsny, no też wcześniej w meczu ze Szwecją, tam też było ten karny na Krychowiaku, czy też przebłysk Piotra Zielińskiego w meczu z Walią na wyjeździe, przebłysk Lewandowskiego i Świderskiego. No nie wiem też, bo tak się mówi o tej grze defensywnej, no Michniewicz rzeczywiście tą reprezentację tak ustawiał, ale czy my tak potrafimy grać i czy te wszystkie założenia były wypełniane, czy też właśnie też ta doza szczęścia no nie wpłynęła na sukcesy Michniewicza, chociaż z drugiej strony tak patrząc, no on te wszystkie założenia wypełnił, no nie można wszystko zwalać na szczęście, także nie wiem, naprawdę ciężko mi tak popatrzeć na tego trenera, ale no kiedy się oglądało tą reprezentację, jak to się mówi, to
zęby bolały.
Zęby też bolały.
Wiesz co, Paweł, tak zwróciłbym uwagę jeszcze na, tak troszkę stając w obronie naszego szkoleniowca, że on w takim bardzo trudnym momencie objął kadrę, bo nie zapominajmy, że on tam miał raptem 4 treningi do tego, żeby przygotować reprezentację do meczu barażowego, a więc starcia niezwykle istotnego. No i to było samo w sobie już trudne. Później od razu kolejny cel postawiony, czyli utrzymanie w Lidze Narodów. Tak jak wspomniałeś, to zostało zrealizowane. Później z marszu po sezonie ligowym od razu, bez jakiegoś tam okresu przygotowawczego, specjalnego granie na mundialu i rzeczywiście Michniewicz skupił się tutaj na kwestii wyniku, co sam podkreślił w jednej ze swoich wypowiedzi. Wtórowali mu piłkarze, co też mam wrażenie było taką uzgodnioną wersją. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś zna tego trenera, no to przecież on we wcześniejszych swoich miejscach pracy no nie preferował jakiejś innej piłki. No, pamiętajmy chociażby, jak radził sobie w warszawskiej Legii, jak grał w Lidze Europy. No to przecież wyglądało to bardzo podobnie. Tak samo miało to miejsce miejsce w wypadku piłki młodzieżowej, jak był trenerem do lat kadry młodzieżowej do lat 21. Pamiętamy te mecze chociażby na młodzieżowym Euro. Przecież Michniewicz prowadził tą reprezentację kosztem Portugalii, która naprawdę ma świetnych młodych piłkarzy. No i na samym Euro też tam niewiele brakowało, no niewiele. Przegrali jeden mecz bardzo wysoko, ale generalnie te wyniki były bardzo dobre. Ograli chociażby reprezentację Włoch, grając właśnie w takim stylu.
Ja powiem tak, ja mam, jeżeli chodzi o Michniewicza, powiem tak, nie biorę pod uwagę tych kwestii pozasportowych, czyli to, o czym się mówiło, o tych sławnych połączeniach gdzieś tam z przeszłości. Nie mówię teraz o tej całej aferze premiowej, bo tu no na pewno piłkarze też, że tak powiem, nie popisali się. Tylko powiem o no stricte trenerze no i tym, czym się powinien zajmować, czyli przygotowanie tej reprezentacji. No, uważam, że on te założenia wypełnił wyśmienicie i zrobił to, co miał zrobić. Tylko patrząc dalej na tą reprezentację, no nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ona jakoś się rozwijała i szła do przodu. No właśnie Michniewicz mi się kojarzy, tak jak mówiłeś, w klubach. No może w reprezentacji by to było inaczej, bo ma innych piłkarzy, no rozwinąłby jakoś bardziej ofensywnie ten styl, że ta reprezentacja by wyglądała inaczej. No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby jego dalsza praca z kadrą była jakoś rozwojowa. Mogę się mylić, no ale ciężko też tak ryzykować, jeżeli chodzi o kadrę. No teraz mamy taki okres, że no wydaje się, że powinien to przejąć jakiś trener, który właśnie będzie rozwijał tą reprezentację. Co do jeszcze Michniewicza, to mnie już tak wcześniej zraziła bardzo jedna rzecz wcześniej. To było przy tych meczach z Belgią i Holandią w Lidze Narodów. Kiedy tam bardzo wysoko przegraliśmy z Belgią, przegraliśmy ten jeden z meczy z Holandią, to Michniewicz na konferencjach prasowych wypowiadał się w taki sposób, jakby te porażki trzeba było założyć, że my mamy dużo gorszych piłkarzy, że przecież to jest, popatrzcie, to jest przecież Belgia, Holandia, takie reprezentacje, tacy piłkarze. No i takie porażki trzeba założyć i my się musimy skupić na spotkaniach z Walią i je wygrywać. No nie wiem, nie podoba mi się takie podejście. Może i tak jest rzeczywiście, ale jak on mówi coś takiego na konferencji, no to co piłkarze sobie pomyślą? To taki minimalizm według mnie. Ja wiem, że Belgia i Holandia są lepsze od nas, no ale czemu mamy nie dążyć, żeby zrównać jakoś ten poziom? To mi się nie podobało i nie podobało mi się też niewykorzystanie potencjału większości naszych reprezentantów. No na mistrzostwach świetnie wykorzystał potencjał Wojciecha Szczęsnego, ale wydaje mi się, że dużo większy potencjał miał chociażby Piotr Zieliński czy Sebastian Szymański, no nawet Kamil Grosicki, co było widać po ostatnich minutach spotkania z Francją, już nie wspominając o Robercie Lewandowskim, czy też innych napastnikach.
No i niestety też negatywnie, no nie ma co ukrywać, negatywnie na ten wizerunek selekcjonera wpłynęła ta sytuacja z aferą z tymi premiami. Chociaż ja bym tu wszystkiego nie scedował na samego Czesława Michniewicza, bo dużo zrobił takiego negatywnego PR-u premier, który dzielił pieniądze publiczne na premie dla piłkarzy, którzy i tak zarabiają grube miliony w swoich klubach, to raz. Dwa, no też tak jak wspomniałeś, postawa piłkarzy taka bardzo słaba, po ludzku słaba po prostu, że żaden z nich jakoś tam nie próbował nawet stanąć po stronie Czesława Michniewicza. A wracając jeszcze do kwestii nowego selekcjonera, twoim zdaniem powinien tutaj być jakiś kolejny przedstawiciel polskiej myśli szkoleniowej, czy raczej ktoś z zagranicy?
Ciężkie, bardzo trudne pytanie.
Tak, bo w Polsce no, ciężko kogoś tak na szybko wymyśleć, tak, prawda? Jakieś tak, nazwisko.
Tak, no mówi się o trenerze Rakowa, o Papszunie, ale czy on już jest gotowy, żeby objąć tą reprezentację? No, są inni trenerzy z jakimś dorobkiem. Ja bym jednak postawił na kogoś z zagranicy, tylko że żeby to nie było tak jak z trenerem Sousą, no już nie mówiąc o tym jego odejściu, tylko chodzi mi bardziej o poznaniu tych naszych piłkarzy i no bo tam przy Sousie mówiło się, że on w ogóle na tych naszych ligowców nie patrzy, że stawiał tylko na tych grających gdzieś w innych klubach. No jest jakaś koncepcja, ale jednak no przydałby się taki trener, który bardziej by się zaangażował w to nasze piłkarskie środowisko. No ale ciężko wskazać jakieś takie konkretne nazwisko. Może taki Bielica, który trenował Lech Poznań i zna tych naszych piłkarzy, też radził sobie świetnie.
Tak, też mówi po polsku, z tego co kojarzę.
No nie wiem, może ktoś właśnie taki, ale ciężko mi naprawdę wskazać jakieś konkretne nazwisko. No i ciężki wybór przed prezesem pozostałym.
Zgadza się, no pan Cezary Kulesza będzie miał ciężką końcówkę roku, żeby dokonać właściwego wyboru. Przypomnijmy, że już w marcu nasza reprezentacja rozpoczyna eliminację do Mistrzostw Europy bardzo trudnym spotkaniem, ponieważ gramy na wyjeździe z reprezentacją Czech, ale oczywiście do kwestii reprezentacji jeszcze sobie powrócimy. No i teraz jeszcze została nam do omówienia Liga Angielska, o której powiemy za kilka minut.
Zmarznięta ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna, tuli się, hej, tuli się. Z kopyta kuli grwie, hej, kuli grwie. Patrz, gwiazdy świecą doła, nisko na dnie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie.
Już kilka dni po zakończeniu piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze rozgrywki wznowiła Liga Angielska, czyli mieliśmy do czynienia z tak zwanym Boxing Day, czyli meczami rozgrywanymi w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Kilka ciekawych spotkań mieliśmy. Może najpierw zobaczmy sobie chociażby na to, jak radził sobie lider. Arsenal podejmował West Ham, wygrał to spotkanie 3-1. Zwróciłbym też uwagę na zwycięstwo Liverpool, który na wyjeździe pokonał Aston Villa również 3-1.
Tak jest, no niestety Aston Villa bez reprezentantów Polski, bo i Kesz, i Bednarek całe spotkanie na ławce rezerwowych. No Liverpool w tym sezonie to taki nie zachwyca w lidze, bo to jest w tabeli dopiero, no jak na Liverpool, szóste miejsce, ale po tej przerwie na reprezentację na Mistrzostwa Świata dobrze zaczęli. No też nie zwalnia tempa Newcastle, które wygrało z Leicester 3-0. No tak trochę podśmiewałem się z Newcastle po tych ich letnich transferach, a no na razie widać, one jakoś się opłaciły. To trzeba wziąć też pod uwagę, że różne zespoły w Anglii tam mają w dorobku różną ilość spotkań, tak. Bo niektóre 14, niektóre 16, tu Newcastle właśnie ma 16 spotkań, no jest, ale jest na drugim miejscu w tabeli.
No właśnie, z Rocky mają przegrane tylko jedno spotkanie na 16 rozegranych, także to jest znakomity bilans. Seria kilku zwycięstw z rzędu. Z jednej strony nie zapominajmy, że tam wkroczył jakiś czas temu arabski właściciel, ale to nie było takie wyrzucanie grubych milionów, jak to ma miejsce w przypadku chociażby wspomnianego Manchesteru City, tylko to jest raczej takie bardzo rozsądne dokupywanie piłkarzy. Mamy chociażby nowego bramkarza Nicka Pope'a, mamy Kierana Trippiera, a więc doświadczonego reprezentanta Anglii, no i mamy Svena Botmana, który w lidze francuskiej robił różnicę w zespole Lille na środku defensywy, no i okazuje się, że takie pojedyncze ruchy są bardzo, bardzo skuteczne.
Tak, rozsądne, jeżeli weźmiemy pod uwagę Anglię, bo tam no te kwoty transferowe no są dużo wyższe niż gdzie indziej.
No właśnie. A propos tych transferów w lidze angielskiej, no to tutaj formalnie okno oczywiście otworzy się dopiero 1 stycznia, ale już wiemy, że te transfery już powoli się dokonują i tak jak mówiłeś, liga angielska jest bardzo aktywna, bardzo chętnie wydają pieniądze na wzmocnienia i pierwszy taki głośny transfer to będzie przejście Cody'ego Gakpo, który z PSV Eindhoven przeniesie się do Liverpoolu. Pierwotnie mówiono, że ma się przenieść do Manchester United, ostatecznie zostanie graczem Derec. No i suma transferowa wyniesie 42 miliony euro, ale Gakpo to jest jeden z tych zawodników, który myślę, że mundial w Katarze może uznać za udany.
No właśnie, to jest taki przykład zawodnika, który wypromował się na mundialu i to już widać po tym transferze. No ja go zapamiętałem z tych spotkań jeszcze z Polską w Lidze Narodów, ale no rzeczywiście mundial miał bardzo udany. No i to chyba jeden z wyższych transferów z PSV, bo wcześniej chyba Lozano.
Irving Lozano do Napoli, tak.
Tak, za 40 milionów.
No także Liverpool oczywiście już tutaj próbuje jeszcze rozszerzyć swoją kadrę. No i myślę, że Gakpo będzie takim wartościowym uzupełnieniem, a kto wie, być może to już jest zawodnik na to, żeby występować w pierwszym składzie. Troszkę w cieniu tego transferu odbyło się wypożyczenie Mateusa Cuni, zawodnika z Brazylii, który zamienił Atletico Madryt do Wolverhampton. I to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ Cunha nie pojechał na Mistrzostwa Świata z reprezentacją Brazylii, a więc nie mówimy o zawodniku, który wypromowałby się dobrymi występami w Katarze. No i druga sprawa, przechodzi on z czołowego, jakby na to nie patrzeć, zespołu hiszpańskiego do w tej chwili 18 zespołu Premier League.
No, to jest taki przykład właśnie kupowania przez Anglików chociażby z Hiszpanii. Mi się wydaje, że Cunha w Atletico się nie sprawdził. No, może nie dostawał aż tak dużo szans, ale swoje minuty dostawał. No na razie to jest tylko wypożyczenie. Zobaczymy, jak się sprawdzi w Anglii. No pewnie jak sprawdzi się na wypożyczeniu, to Atletica się zwróci ten transfer jeszcze z nawiązką z Herty Berlin, no ale zobaczymy.
I tak pisaliśmy sobie, Paweł, poza anteną, właśnie ciekawi jesteśmy, jak w styczniu będzie wyglądała przyszłość tych zawodników, chociażby z Maroka, gdzie Amrabat czy Ounahi, myślę, że będą mogli liczyć na dużą liczbę ofert, chociażby z Ligi Angielskiej.
Tak, tak, no to akurat by było ciekawie zobaczyć tych zawodników w tak silnej lidze i myślę, że zasłużyli tym modelem na taką szansę.
No i jeszcze na koniec taka przykra informacja, ponieważ dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w wieku 63 lat zmarł Andrzej Iwan, były piłkarz m.in. krakowskiej Wisły i reprezentacji Polski, który w 1982 roku zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Tą informacją kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Był z Państwem w studiu Łukasz, a telefonicznie Paweł. Dziękuję bardzo, Paweł.
Dziękuję.
Dziękujemy, zapraszamy na kolejne audycje Studio Sport we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.